przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
Prokuratorzy z Wołomina, którzy śledztwo nadzorują, w poniedziałek i niedzielę prowadzili oględziny miejsca znalezienia ciał.
Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
Jak mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss, decyzja o starcie w blisko 40-stopniowym upale należała do zawodników.
To też bardzo mocno zmroziło i po prostu stała się wielka tragedia.
Kolejny, 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Błażej Kulesza, TOK FM.
Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran odpowiada jednym słowem – nieprawda. O kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie Marcin Starzec.
Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałaby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormuz. Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie. Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora. Marcin Starzec, TOK FM.
Chicago będzie ostatnim przystankiem w klubowej karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. A tak Chicago powitało Roberta Lewandowskiego. Na klubowym koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie kapitana naszej kadry z podkładem z kosmicznego meczu.
Look who's fine.
Tak, królik Bucks przedstawiał w filmie Michaela Jordana legendę Chicago Bulls. Zresztą byki też już zdążyły napisać, że witają lewego w wiecznym mieście. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Informacje w TOK FM ponownie o 7.20. Nieco ochłodzenia pojawi się dziś na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Tam od 21 do 23 stopni. Wreszcie kraju zdecydowanie cieplej. Najcieplej będzie dziś w okolicy Rzeszowa. Około 36.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Maciej Kluszka, dzień dobry, zapraszam na poranek TOK FM. Wtorek, 30 dzień czerwca, więc ostatni dzień czerwca. To jednocześnie moje pierwsze spotkanie z Państwem po mojej krótkiej wakacyjnej przerwie. Przy tej okazji podzielę się z Państwem dwoma spostrzeżeniami, które właśnie towarzyszyły mi przy powrocie do pracy. Urlop spędzałem we Włoszech, kraj piękny i tę opinię podziela pewnie wielu z nas. Dobrze jest jednak wrócić do kraju i docenić walory Polski, a nimi bezwzględnie jest zieleń, której nam, nawet w miastach, często nie brakuje. Inaczej jest właśnie chociażby we włoskich miastach, szczególnie tych południowych, gdzie duży park miejski czy rząd drzew przy ulicy jest rzadkością. I gdy lądowaliśmy w Warszawie, powiedziałem o tym nawet na głos, pod nosem, i z tą opinią zgodzili się moi współpasażerowie. Jaka ta nasza Polska jest zielona, skomentowali z uśmiechem na twarzy. No ale wylądowaliśmy w Polsce, przez którą przechodzi fala ekstremalnych upałów. Powoli, miejmy nadzieję, się kończą. I choć oczywiście jest nam ciężko, bo do temperatury w okolicach 40 stopni trudno się przystosować, to na pewno inaczej odczuwa się te temperatury, gdy właśnie towarzyszy nam zieleń. Oczywiście mamy swoje wyzwania. Problem suszy dotyczy także Polski i o tym pisze też, tak się akurat złożyło, dziennikarz i popularyzator naukowy Tomasz Ulanowski, który pisze, że gorąco będzie jeszcze gorzej i czy jesteśmy na to wszystko przygotowani, od razu odpowiada, że niestety nie jesteśmy. Dlatego polscy naukowcy wysłali list otwarty do Sejmu z pytaniem, jakie działania państwo podejmuje, by ochronić obywateli przed skutkami zmian klimatu. Oczywiście kwestia zieleni miejskiej, walka z betonozą tak zwaną, też się w tym pojawia, ale jest wiele innych czynników, zadań, które państwo polskie zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i samorządowym powinno podjąć. Między innymi wprowadzić, uwaga, edukację klimatyczną, w tym dotyczącą zachowywania się podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych. Także należałoby rozwinąć system ochrony meteorologicznej kraju. Wymagać też, by nowe budynki były pasywne i by poprawić izolację termiczną istniejących budynków. Chodzi o to, by przygotować systemowe zasady chłodzenia budynków podczas upałów, oparte właśnie nie tylko na klimatyzacji aktywnej, ale też na tej pasywnej. Wzmacniać brzegi morskie na terenach zurbanizowanych i zostawiać je przyrodzie w pozostałych miejscach oraz przyspieszyć program przestawienia polskiej gospodarki na energię elektryczną wygenerowaną z czystych źródeł, atomu i OZE. A więc, i to już mój mały komentarz, OZE, nie sroze, cytując, przypominając głośny cytat z Przemysława Czarnka. Ale gdy wracałem z tego wspomnianego mojego urlopu, w Gdańsku odbywała się właśnie konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Ważna nie tylko z punktu widzenia politycznego, nawet nie przede wszystkim z politycznego. I nie tylko z polskiego, patrząc na polskie i europejskie bezpieczeństwo, ale ważna także dla polskich przedsiębiorców. I w tym czasie także równocześnie odbywał się kongres biznesu medialnego o nazwie Kanał Zero. I tam padło takie pytanie i taka odpowiedź.
Dzisiaj odbywają się dwa kongresy. Dlaczego lepiej być na kongresie Zero niż na kongresie odbudowy Ukrainy?
Doskonałe pytanie, Krzysztof Pieszko.
Bo u nas jest taniej.
I gdy usłyszałem tak sformułowane pytanie, przede wszystkim te śmiechy, te odpowiedzi, to przypomniał mi się obraz przysłowiowego wąsatego wujka z wesela, którego żarty przyprawiają o ciarki wstydu na plecach, i poczułem też niesmak, że uczestniczą w tym dziennikarze, którzy przynajmniej w deklaracjach mówili o tworzeniu warunków do rzeczowej debaty na najważniejsze tematy nurtujące Polaków. No, w tym fragmencie na pewno tego nie było, a te najważniejsze tematy oczywiście podejmiemy też w dzisiejszym wtorku. W poranku TOG FM już w zapowiedzi programu z Wojtkiem Uzalem mówiłem o terminach, których niestety polscy politycy nie dochowali. Czasami ze względu na weta prezydenta Nawrockiego, a czasami po prostu z przeciągania prac resortowych szczególnie, ale także parlamentarnych. To najpierw zacznijmy od tego, co jest na koncie pana prezydenta, bo jak pisze dzisiaj Rzeczpospolita na pierwszej stronie, czeka nas chaos na rynku krypto. No bo przecież 1 lipca dobiega końca okres przejściowy wynikający z rozporządzenia MiCA dla podmiotów świadczących usługi w zakresie kryptoaktywów na terytorium Unii Europejskiej. No i właśnie po tej dacie podmioty, które do tej pory prowadziły działalność na rynku kryptoaktywów, a nie uzyskały zezwolenia na podstawie rozporządzenia, muszą zakończyć swoją działalność. Z powodu braku polskich regulacji, a przypomnijmy, ustawa została zawetowana 3 już przez prezydenta, uzyskanie zezwoleń w Polsce nie jest możliwe. Część firm postarała się o te zezwolenia w innych krajach Unii Europejskiej. Część przenosi swoją działalność na przykład do Stanów Zjednoczonych, a część uważa, że wszystko nadal może w jakiejś mierze działać nadal, bo może obsługiwać dotychczasowych klientów, a zakazane jest jedynie pozyskanie nowych. Przyjmujemy, że brak przepisów zabrania pozyskiwania nowych klientów, ale nie nakłada obowiązku zerwania współpracy z dotychczasowymi, mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Robert Wojciechowski, prezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Z nieoficjalnych ustaleń dziennika wynika, że część firm już zaoferowała swoim klientom przerzucenie kryptoaktywów do podmiotów działających legalnie, właśnie chociażby we wspomnianych Stanach Zjednoczonych. No pytanie też, na ile Polska po prostu na tym straci. Ale jest też drugi termin, którego jako Polska nie dochowaliśmy, jeśli chodzi o wdrażanie ważnych przepisów prawnych, bo właśnie dzisiaj Największe spółki, o tym pisze Gazeta Wyborcza na stronie 10, powinny mieć już wyrównane pod względem płci zarządy i rady nadzorcze, a nie mają. I nad Polską wisi niestety groźba skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak realizacji unijnej dyrektywy, a dyrektywa nosi nazwę Women on Boards, a jej celem to jest właśnie sprawiedliwa reprezentacja płci we władzach spółek. Jak to wygląda, szanowni państwo, na tle innych krajów unijnych, pokazuje wykres właśnie na stronie 10 Gazety Wyborczej. No i niestety Polska w tym rankingu jest bardzo nisko. Średnia unijna to prawie 34% udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek notowanych na giełdach. Najlepiej sobie z tym radzi Francja, gdzie ten poziom jest praktycznie wyrównany, prawie, bo 46% kobiet w stosunku do 53% mężczyzn. Na drugim miejscu Włochy, potem Hiszpania, Irlandia, Holandia. My jesteśmy na czwartym miejscu od końca, za nami tylko Węgry, Łotwa i Cypr. U nas 23% kobiet pracujących właśnie w tych spółkach notowanych na giełdach jest w zarządach lub radach nadzorczych, a aż 77% kobiet. No i oczywiście pytanie o ten niezrealizowany, niedochowany termin 30 czerwca na wprowadzenie przepisów, ale przepisy na papierze, w ustawie, w dzienniku ustaw to jedno, a życie, także życie spółek, to co innego. I o tym mówi w rozmowie z Wyborczą ekonomistka Halina Brdulak, profesorka SGH. Właśnie mówi, że chce być optymistką w tej sprawie, ale w świetle jakości i tempa prac nad projektem ma obawy, że zmiana będzie raczej papierowa, a nie rzeczywista, nawet jeśli oczywiście uda się tę sprawę doprowadzić do końca. Dzisiaj zresztą Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się tym projektem, ale regulacja prawna to tylko wskazanie kierunku. Czekam na to, co zrobią spółki. Obserwuję różne modele biznesowe i ich kulturę organizacyjną i na razie w Polsce hierarchia mężczyzn trzyma się mocno, mówi ekonomistka Halina Brdulak. A Gazetę Wyborczą teraz przekładam na pierwszą stronę, bo tam bardzo ciekawe doniesienia na temat sytuacji w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Prezes NIL Łukasz Jankowski będzie dzisiaj gościem EKG w TOG FM, więc polecamy tę rozmowę. A temat wróci też w mojej rozmowie z Adrianem Witczakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej o 7.40. Bo jak się okazuje, grupa lekarzy chciała, aby Naczelna Izba Lekarska zaprotestowała przeciwko fali nienawiści w mediach i ze strony polityków. Ale prezes Izby Łukasz Jankowski odmówił, gdyż jego zdaniem winę za hejt ponosi rząd i to rząd powinien się z tego tłumaczyć. I Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej publikuje fragmenty wpisu Łukasza Jankowskiego w mediach społecznościowych, ale też dotarł do lekarzy, którzy chcieli właśnie, by Łukasz Jankowski, pan prezes, interweniował, by bronił środowiska po głośnej sprawie lekarza z warszawskiego szpitala. Jestem przerażony tym, co się dzieje. Z przykrością obserwuję hejt, jaki wylał się w nieprawdopodobnym wymiarze. Tu należy się sprawiedliwy proces, a nie medialna szubienica, napisał na forum Porozumienie Rezydentów OZSL jeden z lekarzy, ale i liczył, i inni lekarze liczyli na interwencję prezesa. Ten jednak odpisał tak: złym w tej historii jest rząd, który nie radzi sobie z ochroną zdrowia. Pacjenci muszą się ruszyć, zobaczyć, kto naprawdę jest winien, napisał Jankowski. Był też pomysł na to, by zorganizować protest, może jesienią. No ale tutaj prezes Jankowski wszedł już w takie typowo polityczne buty i napisał tak: afera polityczna uderza w rząd bardziej niż w nas. Ich jedyna szansa to przekierowanie na nas całej uwagi i stawianie się w roli obrońców pacjentów przed złymi lekarzami. Żadnych protestów. My stoimy z pacjentami po jednej stronie jako ofiary fatalnego zarządzania. No i tak dalej, i tak dalej. Wyborcza zapytała Jankowskiego, dlaczego nie zgodził się, by Nil wystosował list sprzeciwiający się fali hejtów wobec lekarzy i dlaczego nie bronił Kacprzyka wobec bezpodstawnych zarzutów. Tu chodzi o te, nie, oczywiście niezrealizowane dyżury i wysokie faktury wystawiane, ale o to, czy brał udział czynny, czy był świadkiem ewentualnych zgonów w tym szpitalu, do których doszło, a przecież sprawę już bada też prokuratura. No, ale zresztą Dawid Kacprzyk w ogóle wtedy, tak jak sam twierdzi, w tym szpitalu jeszcze nie pracował. Prezes NIL-u stwierdził, że nie zna sprawy i że prezes NIL też nie powinien ingerować w niezależne postępowanie, które już jest prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej i prokuraturę. No, jak widać, w samym środowisku lekarzy też bardzo, bardzo gorąca dyskusja, nie tylko wśród polityków. A z politykami spotkamy się już za chwilę. Pierwszym z nich będzie Michał Gramatyka z Polski 2050. Za chwilę informacje.
Autopromocja. Plan działania.
Wakacje nad wodą kojarzą się z odpoczynkiem, ale dla ratowników to czas ciągłej czujności i realnych zagrożeń życia. Wiele utonięć wynika nie z braku umiejętności pływania, ale z alkoholu, przeceniania własnych możliwości i błędnych decyzji. W planie działania pokażemy, jak naprawdę wygląda bezpieczeństwo nad wodą i jak unikać najczęstszych tragedii. Plan działania już dziś, 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
Lidl, to się opłaca. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 7:20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Mokotowscy policjanci zabezpieczyli 131 kg środków odurzających i substancji psychotropowych, których czarnorynkową wartość oszacowano na 6 700 000 zł. Funkcjonariusze zatrzymali też 27-letniego mężczyznę, który mokotowskie mieszkanie wykorzystywał jako magazyn narkotykowy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Korea Północna gwałtownie zwiększyła eksport węgla objętego sankcjami po wygaśnięciu nadzoru ONZ nad reżimem. Surowiec wydobywany pracą przymusową zasila budżet wojska, a w procederze kluczową rolę mają odgrywać Chiny i Rosja. Handel zaczął rosnąć w marcu 2024 roku. Wtedy to Rosja zawetowała przedłużenie mandatu niezależnego panelu ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych, który monitorował przestrzeganie sankcji nałożonych na Pjongjang. Stany Zjednoczone zaostrzają środki bezpieczeństwa i przygotowują się na setki tysięcy gości. Szacuje się, że w najbliższych tygodniach na obchody 250. rocznicy niepodległości USA do Waszyngtonu przybędą setki tysięcy gości. W mieście obecne będą również pojazdy wojskowe. Najwięcej ludzi zgromadzą wydarzenia zaplanowane na 4 lipca, kiedy to przypada Dzień Niepodległości. A w TOK FM czas teraz na sport.
Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albiroja pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi selekcjoner Paragwaju Gustavo Alfaro. Po naszym awansie w Paragwaju będzie święto państwowe. Właśnie o takiego kalibru wyczynie tutaj rozmawiamy, prawda? Powiedziałbym, że dzień wolny od pracy w całym kraju to coś niesamowitego, ale to po prostu pokazuje niewiarygodną siłę futbolu. Dlatego chcę, żeby ludzie się tym cieszyli, żeby naprawdę się tym delektowali. Jak zawsze powtarzamy, możemy grać przeciętnie lub słabo, możemy popełniać błędy, możemy mieć dobre zagrania, możemy mieć tysiące wad, ale mamy serce, które nigdy nas nie zawodzi.
Un corazón que nos entrega nunca.
Niemieckie media już piszą o kolejnym koszmarze i upokorzeniu. Domagają się także dymisji trenera Juliana Nagelsmana. To nie jego wina, mówi kapitan zespołu Joshua Kimmich. Mam nadzieję, że on nadal będzie wierzył w siebie i swoje umiejętności. Nikt z nas nie wytyka go palcami. Niezależnie od tego, kto jest trenerem, Niemcy powinni oczekiwać zwycięstwa z Paragwajem. Nie udało nam się tego dokonać. Oczywiście po takim wyniku na trenera zawsze spadnie presja i krytyka. To zupełnie normalne. Jednak nikt z nas w szatni go nie obwinia. Wiemy, że to my zawiedliśmy i nie pokazaliśmy na boisku tego, co do nas należało. Z turnieju odpadła także Holandia, tyle że w starciu z Marokiem była słabsza, choć niewiele brakowało, bo rywale gola na 1-1 strzelili w doliczonym czasie, a wygrali po rzutach karnych. Strachu Brazylii napędziła Japonia, ale ostatecznie Canarinhos po golu Gabriela Martinellego w 5 minucie doliczonego czasu wygrali 2-1. Dziś kolejne mecze 1/16 finału. Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Francja ze Szwecją, a w nocy Meksyk z Ekwadorem. Maja Chwalińska, Magdalena Frenchy i Magdalinet odpadły z wielkorzemowego Wimbledonu już pierwszego dnia. Chwalińska przegrała przede wszystkim z kontuzją i skurczami, bo miała już w starciu z Mananchayą Savankiao z Tajlandii piłkę meczową. Ostatecznie przegrała 6-2, 5-7, 2-6. Magdy nie dały rady wyżej rozstawionym Rosjankom. Linet przegrała z Mirą Andrzejewą 5-7, 4-6, a Frenchy z Anną Kalińską 6-7, 4-6. No to piłka nożna raz jeszcze. Enzo Maresca został oficjalnie następcą Pepa Guardioli w Manchesterze City, który odszedł po 10 latach. Włoch podpisał 3-letni kontrakt. A teraz prognoza pogody w TOK FM.
Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
Nadal gorąco w wielu miejscach w Polsce, ale jednak kilka stopni mniej niż jeszcze wczoraj. Do tego nieco wytchnienia może dać deszcz na zachodzie kraju. Pojawią się dzisiaj również burze, przede wszystkim w centrum i na Podkarpaciu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7.25 dochodzi. Z nami jest poseł Polski 2050 i wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Co się dzieje z Szymonem Hołownią?
A co się dzieje z Szymonem Hołownią?
No, przestał być wiceprzewodniczącym partii. Słyszymy, że coraz większy jest jego spór, rozjazd opinii, poglądów na przyszłość partii z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, przecież jeszcze do niedawna bliską sojuszniczką. Coś chyba się dzieje.
To prawda, że są inne wizje tego, gdzie partia, w którym kierunku partia powinna iść. Zresztą te wyniki, które wychodzą z ostatnich sondaży, są bardzo, bardzo słabe dla nas. I to nie jest dobra sytuacja. Ta sytuacja trwa od wielu miesięcy. No i pewnie wśród wielu osób narasta frustracja. Ale nic się nie dzieje. No, Hołownia pozostaje członkiem Polski 2050, pozostaje szefem Rady Krajowej, jest wicemarszałkiem Sejmu, jest naszym posłem. Nie widzę, żeby cokolwiek złego się z nim działo.
A pan jest w grupie Umiarkowani, którą założył były lider?
Ja się muszę panu przyznać, że bardzo rzadko korzystam z Facebooka, że staram się po prostu...
A to może na WhatsAppie jest, nie? Na
nie,
Facebooku,
nie, nie,
tak?
Ta grupa jest na Facebooku. Staram się spędzać życie w realnym świecie, stąd moja obecność w studiu.
Czyli wiceminister cyfryzacji lubi realne...
O nieludzkiej porze, po porażce Niemców w nocy. To było parę godzin temu, tak, prawda? Okay.
Ja na szczęście aż takim kibicem piłkarskim, w ogóle kibicem piłkarskim nie jestem, więc nie przeżywam tego dramatu jak pan minister. No ale dobrze, ale no właśnie, czy Szymon Hołownia przeżywa dramaty polityczno-partyjne, czy nie? Bo on na początku chciał startować, potem się wycofał w tych, pamiętamy, wyborach, które były w styczniu, bardzo głośne. Potem właśnie był wiceprzewodniczącym, wspierał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ale teraz chyba coraz bardziej taka czasami ostra krytyka wobec działań rządu. Chyba Szymonowi Hołowni się nie podoba.
No myślę, że nikomu się nie podoba. Ja też mam dość dużą rezerwę wobec takiego stawiania sprawy. Nie uważam, żeby niektóre wypowiedzi po prostu były potrzebne. I myślę, że Hołownia myśli podobnie i myślę, że nie jest jedyny.
Ale czy to się może skończyć, bo często to pytanie się pojawia zarówno właśnie w wywiadach, jak i w takich kuluarowych rozmowach w Sejmie, jakimś rozłamem w koalicji. Wczoraj słuchałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, przecież bliskiego wam koalicjanta, który w rozmowie z Polsat News powiedział: ja już tak naprawdę widzę Katarzynę Pełczyńską na męż w partii Razem. Ich postulaty i sposób funkcjonowania jest bardzo podobny.
I tu jest dużo racji w tej opinii, a skoro ona pochodzi z ust wicepremiera, no to jak mawiał ksiądz Natanek, wiedz, że coś się dzieje.
Okej. Czyli pan by przestrzegał szefową albo radził szefowej, żeby trochę zmieniła kurs?
Nie, to wie pan, kimże ja jestem, żeby tutaj radzić szefowej. No ja po prostu, pan mnie pyta, ja odpowiadam. No na pewno nie jest dla nas korzystna sytuacja, w której nasze poparcie jest już dwukrotnie mniejsze niż błąd statystyczny nawet. To nie jest dobrze.
Czyli stawanie w kontrze wobec działań rządu nie przenosi punktów procentowych. Nawet gdyby tak nieco cynicznie i typowo politycznie patrzeć na działania szefowej.
Wie pan, jesteśmy ugrupowaniem, które przeprowadziło przez Sejm najwięcej poselskich projektów ustaw. Dzięki naszej aktywności udało się uchwalić kilka naprawdę potrzebnych ustaw, na przykład elektroniczne zbieranie podpisów pod listami poparcia, które będzie zaimplementowane do M-Obywatela.
Sporo w rynku mieszkań.
Sporo w rynku mieszkaniowym, na przykład gromadzenie danych o cenach ofertowych mieszkań w serwisie dane.gov.pl, na przykład ułatwienia dla ochotniczych straży pożarnych, elektroniczne legitymacje dla strażaków ochotników, cała aktywność pana posła Romowicza. Szkoda by było, żeby tylko tyle po nas zostało. Ta polityka jednak niesie ze sobą bardzo niespodziewane scenariusze. No i ja ciągle wierzę, że ta marka, którą wypracowaliśmy sobie, jeszcze może zadziałać.
Ale to czeka przed państwem, przed Polską 2050, przed klubem i partią jakaś poważna dyskusja, jak wejść w ten rok przedwyborczy. Nie wiem, czy on się zacznie już jesienią, czy w styczniu, ale no zacznie się niedługo.
No po wakacjach się zacznie. Teraz będziemy mieli czas z kanikuły, a potem zacznie się na ostro kampania wyborcza, więc oczywiście, że czeka nas taka rozmowa. No coś trzeba zrobić. Nie można być partią z 1% poparciem.
A jeszcze wrócę do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wczoraj powiedział, pytany o ewentualną wspólną listę wyborczą z Polską 2050, powiedział: czemu nie? Jeśli będzie potrzeba taka, to czemu nie?
Myślę, że jesteśmy w dość podobnej sytuacji co Polskie Stronnictwo Ludowe. Ono ma trochę więcej tradycji, no bo oni mają 120 ponad lat tradycji, a my mamy tylko kilka. Ale sytuacja polityczna jest dość podobna. Szkoda by było, żeby z polskiej polityki wyleciał taki człowiek jak Kosiniak-Kamysz, Piotr Zgorzelski, Marek Sawicki. No to są ludzie, którzy wyznaczali kamienie milowe tej polityki, więc dobrze by było, żeby znaleźli formułę pozwalającą im powtórnie dostać się do Sejmu.
Czyli taką formułą może być wspólna lista.
A dlaczego nie, jak mówi pan premier Kosiniak-Kamysz.
Właśnie, wspomniał pan minister o nowych funkcjach M-Obywatela. Na przykład funkcja pozwalająca na elektroniczne udzielanie poparcia kandydatom w wyborach, zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.
Tak, na razie te dwa procesy wyborcze, prezydenckie i parlamentarne.
Ale zostaje też tradycyjna forma zbierania na kartce przy ulicy, na ulicy, od
przy
obywateli.
Przy stoliku pod parasolem.
Czyli będą dwie hybrydowe wersje.
Tak. Natomiast priorytet dostaje ta cyfrowa, w tym sensie, że podpisy, które są zebrane tradycyjnie, będą też wprowadzane do bazy danych cyfrowej, po to, żebyśmy mogli sprawdzić, komu udzieliliśmy poparcia. Bo poza tymi funkcjami, o których pan mówi, będzie też możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się mój podpis, pod jaką listą. I to też będzie właśnie w M-Obywatelu. To się nazywa portal poparcia. Rzeczywiście zostało prowadzone przez Sejm, podpisane przez pana prezydenta Nawrockiego. Alleluja, bardzo dobrze, że podpisał, bo PiS był przecież przeciw, a tutaj prezydent jednak wykazał się dużym szacunkiem dla takiej inicjatywy obywatelskiej. No i co? No i to jest naprawdę fajna rzecz.
Ale żeby udzielić takiego poparcia, też trzeba będzie być zarejestrowanym w takiej formie poparcia, zarejestrowanym w M-Obywatelu, mieć swoje
konto. No tak, no tylko że już nie będziemy musieli sprawdzać na przykład, pod jaką listą się podpisujemy, bo dzisiaj jest tak, że podchodzi do nas para, nie wiem, młodych osób, przekonują nas, żebyśmy podpisali listę, a potem się okazuje, że my jesteśmy zarejestrowani w innym okręgu wyborczym niż ten, którego dotyczy ta lista. No i nasz podpis w zasadzie wędruje do kosza, no bo zostanie odrzucony przez Państwową Komisję Wyborczą. A tutaj w M-Obywatelu od razu będziemy widzieli, pod kim mamy się podpisać, więc jak na przykład pan wystartuje na prezydenta Rzeczypospolitej.
Nie zamierzam na razie.
Ale gdyby tak było, to będzie można pana poprzeć wam, obywatelu.
I też dla komitetów popierających danego kandydata czy na tą listę będzie łatwiej, tak? Po prostu mniej papierkowej roboty,
no to
wprowadzania
raz
do systemu.
Ale dwa, to oni na każdym etapie zbierania tych podpisów będą dokładnie widzieli, ile tych podpisów mają. To znaczy tych, ile mają papierowo, to sami wiedzą, bo sobie sami policzą. Tak. Natomiast będą mieli dostęp do tego portalu, w którym będą widzieli, ile mają elektronicznych podpisów zebranych.
I one już od razu będą zweryfikowane, tak? Bo nie da się udzielić podpisu.
Nie da się oszukać obywatela. Jak się logujemy profilem zaufanym, w ogóle jesteśmy naprawdę w niesamowitej sytuacji. Wie pan, wróciłem 3 dni temu z Berlina. Mhm. Niemcy się zastanawiają, jak ma wyglądać ich elektroniczny dowód osobisty i oni są na takim etapie dyskusji, na jakim Polska była 9, może 10 lat temu. I to jest niesamowite, kiedy oni analizują use case'y polegające na skanowaniu QR-kodu i logowaniu się do usług publicznych, to ja im pokazuję hola hola, ale u nas to już działa. Skorzystajcie może z naszych doświadczeń.
Czyli Polak Niemca uczy elektronicznych rozwiązań.
Coś niesamowitego, prawda? Nikt w to nie uwierzył.
I jeszcze dochodzi też kwestia możliwości okazywania dyplomu ukończenia studiów.
Tak, dlatego że wszystkie świadectwa, wszystkie dyplomy, wszystkie zaświadczenia będą musiały być elektroniczne. To wynika z rozporządzenia EIDAS 2, czyli takiego rozporządzenia o cyfrowej tożsamości. No i pan minister Standerski, wiceminister cyfryzacji, bardzo mocno właśnie pracuje nad tym, żeby to rozporządzenie wdrożyć do polskiego systemu prawnego, a ono oznacza elektronizację wszystkich świadectw.
12 milionów obywateli jest w M-Obywatelu, teraz mniej więcej.
12 milionów to jest wydanych dowodów elektronicznych, aha, a w M-Obywatelu pewnie będzie więcej, no bo dzieciarnia przecież korzysta co chwilę, bo oni mają swoje legitymacje tam.
Ale rząd widzi horyzont wzrostu jeszcze tych uczestników tej aplikacji, użytkowników. To docelowo mamy jakiś taki poziom, który satysfakcjonowałby rząd, czy nie?
Ale
ma
my jesteśmy skrajnie usatysfakcjonowani, dlatego że już u teraz, nas tak? Te dokumenty elektroniczne są najbardziej powszechne w Europie. Polki, Polacy często wyjeżdżają w moim regionie, na przykład na Słowację albo do Czech, no i mają problem, bo chcą się przed policją na przykład wylegitymować elektronicznym prawem jazdy, a do grudnia to jeszcze nie jest możliwe. Po grudniu już stanie się możliwe.
To jeszcze o kryptowalutach, panie ministrze, bo dzisiaj mija okres przejściowy określony przez rozporządzenie MiCA i z dniem 1 lipca, to już jutro, świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów na terenie Unii stanie się nielegalne bez posiadania zezwolenia CASP, w skrócie mówiąc, ale jednocześnie, no bo ustawa 3 razy została zawetowana rządowa przez pana prezydenta, ale z prezydentem negocjuje Polska 2050, między innymi Adam Gomoła. Czy te negocjacje przyniosą skutek i czwarta już ustawa, może niedługo uchwalona przez parlament, może przed wakacjami sierpniowymi, zostanie podpisana?
Może w końcu dojrzeliśmy do tego, my jako politycy obu stron tego sporu, że ta ustawa po prostu jest potrzebna, bo jeżeli tej ustawy nie będzie, to nie będzie przepisów wykonawczych do rozporządzenia MiCA, czyli do tego, o którym pan wspomniał, tego, które reguluje rynek kryptoaktywów. A to znaczy, że w Polsce nie powstanie żadna giełda, że nie będzie mogła tutaj na polskim prawie funkcjonować.
Czyli stracą polscy przedsiębiorcy. Albo przynajmniej będą musieli się wyprowadzić z licencją do innego kraju.
Nie, stracą, nie stracą. Wszyscy, którzy inwestują w kryptoaktywa, znajdą sobie odpowiednie miejsce do inwestowania w reżimie prawa europejskiego. To nie jest wielki problem. Mm-hmm. Problemem jest sytuacja, w której Komisja Nadzoru Finansowego nie widzi tego, co się dzieje z portfelami inwestycyjnymi, z tak zwanymi cold walletami, hot walletami, czyli jak gdyby nie widzi tego, czy nasze środki są inwestowane same w sobie, czy tylko inwestowane są środki giełdy. To stało się zresztą przyczyną upadku Zonda Krypto. Mm-hmm. I te uprawnienia dla KNF-u to jest w mojej ocenie najbardziej istotny element tej ustawy.
I negocjacje idą między innymi o opłaty i o to, na jak długo KNF mogłaby na przykład wyłączać działalność danej giełdy,
nie,
tak?
To też stójmy mocno nogami na ziemi. Nie trzeba w ogóle negocjować z Pałacem Prezydenckim. Prezydent Nawrocki dokładnie w uzasadnieniu swojego weta pokazał, które elementy tej ustawy budzą jego wątpliwości. I my to wiemy od drugiej iteracji tej ustawy, bo już w drugiej iteracji składaliśmy poprawki, które miały wychodzić naprzeciw prezydenckiemu wetu.
A te negocjacje i rozmowy z prezydentem prowadzone przez waszą partię są w porozumieniu z ministrem finansów, z premierem, z tą koalicją?
Szczerze wątpię. Usłyszałem o tym z mediów.
Że a nie my powinno
z kimś...
tak być?
Nie, ja po prostu uważam, że my z nikim nie negocjujemy. Aha. Że my dokładnie wiemy...
No, ale było spotkanie z ministrem Boguckim w resorcie pani Pełczyński-Nałęcz.
Jeżeli było, to nie było mnie na tym spotkaniu, okay. Ale to nie ma w tym nic złego. Uważam, że to jest bardzo dobra...
No ale byłoby złe, gdyby pani minister nie informowała o tym, że takie spotkanie się odbędzie, o przebiegu, o skutkach swojego szefa, czyli premiera?
Myślę, że warto przede wszystkim z ministrem finansów utrzymywać tutaj kontakt, dlatego że my wykorzystujemy tę kwestię kryptowalut do działalności politycznej, a po prostu nie powinniśmy. Powinniśmy zadbać o ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywa.
Wiceminister cyfryzacji Polska 2050, Michał Gramatyka, dziękuję za rozmowę.
No jeszcze Holandia wyleciała, wie pan. To przed chwilą się stało.
No tak właśnie. Dużo dramatu.
A w Tok FM nic jeszcze o tym nie powiedzieli.
Na pewno jeszcze będzie. Na pewno jeszcze
powiedzą.
Tak jest, trzeba słuchać wszystkich serwisów dzisiejszych.
Dokładnie.
Panie ministrze, polecamy. A zaraz informacje. Właśnie po nich polecamy też rozmowę z Adrianem Witczakiem z Koalicji Obywatelskiej.
Autopromocja.
W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10:40. Adam Mirek.
Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Jak wyprzedaż, to w euro!
Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
Volkswagen.
Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
Widzę, że Hanie coś gryzie.
Komar. Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Natychmiast wyłaź z wody!
No ale co, Barbara? Rekin!
Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
W Media Expert taniej masz.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nasze poparcie jest dwukrotnie mniejsze niż błąd statystyczny. To o czymś mówi. Tak ostatnie ruchy w partii skomentował w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Gość poranka TOK FM odniósł się także do opinii Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził, że potencjalnym koalicjantem dla Polski 2050 mogłaby być partia Razem.
I tu jest dużo racji w tej opinii, a skoro ona pochodzi z ust wicepremiera, no to jak mawiał ksiądz Natanek, wiedz, że coś się dzieje.
Czyli pan by przestrzegał szefową albo radził szefowej, żeby trochę zmieniła kurs?
Nie, to wie pan, kimże ja jestem, żeby tutaj radzić szefowej. No ja po prostu, pan mnie pyta, ja odpowiadam, no.
Zdaniem Michała Gramatyki za słabe wyniki w partii może być również odpowiedzialna zbyt duża krytyka koalicji rządzącej. Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
Biorąc pod uwagę, że to przesłuchanie trwało tak długo, że na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi, no myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. Blisko 560 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy znaleźli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej w ciężarówce skontrolowanej na trasie S8 Białystok-Warszawa. Szacunkowa wartość rynkowa tego towaru przekracza 11,5 miliona złotych. W związku z tą sprawą dwie osoby trafiły do aresztu. Kierowca podczas kontroli przedstawił dokumenty, zgodnie z którymi miał przewozić karmę dla zwierząt. Zamiast deklarowanego towaru w naczepie znajdowały się w kartonach paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy. Służby ustalają, skąd pochodziły papierosy, czy zostały wwiezione do Polski zza wschodniej granicy, czy może nielegalnie wyprodukowane w kraju i dokąd miały docelowo trafić. Dziś znowu bardzo upalnie, najcieplej będzie na Podkarpaciu. Trochę słońca w prognozach, pojawią się także burze, przede wszystkim w centrum i na południowym wschodzie. Pojawi się również deszcz, przede wszystkim na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, TOK FM będzie dziś grzmiało nad Polską, ale czy będzie też grzmiało na popołudniowym spotkaniu prezesa NFZ-u, ministra zdrowia i premiera, bo takie spotkanie jest zaplanowane.
No, ja wiem, że pan premier jest bardzo spokojnym człowiekiem i myślę, że będzie to raczej merytoryczna rozmowa, która ma na celu również poprawę sytuacji ochrony zdrowia. Takie spotkania odbywają się cyklicznie po posiedzeniach rządu również w tym stylu będzie to spotkanie.
Ale bardziej zdeterminowany w tej sprawie, albo przynajmniej jednoznaczny w ocenach, jest wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który wczoraj w TVN24 powiedział, że wręcz powinno bezapelacyjnie dojść do dymisji prezesa NFZ-u, bo, tu cytuję, odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia ponosi NFZ, a prezesa tej instytucji należy odwołać, bo wynagrodzenia lekarzy stanowią ponad połowę budżetu funduszu, dlatego nie należy czekać.
No tutaj te decyzje związane z powołaniem prezesa NFZ-u podejmuje pani minister, która za to odpowiada wraz z panem premierem. Natomiast rzeczywiście ja również oczekiwałbym tutaj bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków, bo to jest ogromny budżet przeznaczany z budżetu państwa. Widzimy, że te nieprawidłowości się pojawiają, jeśli idzie chociażby o wynagrodzenia lekarzy, lekarzy, ale również o przeznaczanie środków na funkcjonowanie szpitali. No bo dla mnie niepokojące jest to, że szpitale wydają 90, a nawet czasem i 100% środków na wynagrodzenia.
Mhm. Ale czasami muszą, bo są szpitale powiatowe, które sąsiadujące ze sobą konkurują ze sobą o pozyskanie lekarza. No i on, to widać w wielu reportażach medialnych, czasami dają wręcz stawkę 1000 zł za godzinę, mhm. tak, bo ale... mogą, a dyrektorka szpitala łapie się za głowę i mówi, no nie mogę. Mhm. Niestety,
zgadza
nie.
się, ale to też jest odpowiedzialność NFZ-u, jeśli idzie o kontraktowanie świadczeń na poszczególnych obszarach.
Bo te wynagrodzenia zabierają się w tych kontraktach.
Zgadza się, dlatego uważam, że te działania powinny być bardziej intensywne i również o tym na komisjach czy na spotkaniach klubu mówimy i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast jeśli idzie o kwestie personalne, to pozostawmy to panu, pani minister i panu premierowi.
No ale może dziś na wspólnej konferencji, może w najbliższych dniach poznamy jakieś propozycje, ale na razie zanim o propozycjach, o tym, co już jest na stole, bo parlament przyjął ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich wynagrodzeniami, tak żeby ministerstwo, ale też Agencja Ochrony Oceny, tu mi pan teraz pomoże, AUTMIT, oceny technologii medycznych tak, żeby miały dostęp i wiedzę o realnych właśnie zarobkach wynagrodzeń. No ale do prezydenta już pukają i piszą lekarze z NIL-u. Prezes Jankowski, który zresztą będzie dzisiaj gościem TOG FM w EKG, polecamy rozmowę, mówi, że to może prowadzić do szczucia na lekarzy, że nie tak należy zacząć reformy systemu ochrony zdrowia. Czy uda wam się, nie mając po swojej stronie, przynajmniej w części, środowiska lekarskiego? Mhm.
Dzisiaj uważam, że ta sprawa jest kluczowa, dlatego że widzimy niepokojące sygnały. Ja również przeanalizowałem chociażby zarobki w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim. I tam dla mnie na liście, jeśli pojawiają się takie kwoty jak 1,5 miliona złotych, 1,2 miliona na umowie kontraktowej, 800 tysięcy na podstawie jednej umowy. Proszę zobaczyć, bo mam to zestawienie ze sobą, no to pojawia się wątpliwość.
Ale to są lekarze,
tym bardziej,
mam nadzieję, ze specjalizacjami, że nie tak jak lekarze, bez
że ci lekarze tak? również pracują w różnych innych jednostkach, a więc no to wymaga sprawdzenia. To nie jest upublicznienie danych, to jest dostęp do danych dla rządowej agencji, która na tej podstawie również ma przygotować rozwiązania, które po prostu tę sytuację unormują. My uważamy, że lekarze powinni zarabiać godnie, natomiast w mojej ocenie godnie nie znaczy miliony.
Myśli pan, że prezydent ostatecznie posłucha argumentu prezesa Jankowskiego i Izby Lekarskiej, czy raczej waszego, nie wiem, opinii publicznej?
Pan prezydent naszego zdania nie słuchał, dlatego że my już proponowaliśmy wcześniej, chociażby w 2025 roku, rozwiązanie dotyczące unormowania wynagrodzeń lekarzy. Wtedy pan prezydent na konferencji mówił, że on się na to nie zgodzi. Pojawiały się również informacje medialne. Mam nadzieję, że teraz pójdzie po rozum do głowy i wspólnie będziemy chcieli ten system po prostu krok po kroku naprawiać. System ochrony zdrowia w Polsce wymaga konkretnych działań, bo widzimy, do czego doszliśmy. Przeznaczamy w tym momencie 250 miliardów złotych na ochronę zdrowia. W 2015 roku to było 70, a więc widzimy ogromny wzrost, a niestety, ale pojawiają się głosy ze strony pacjentów, sam jestem pacjentem, że mimo ogromnego wzrostu przeznaczania środków, nie wzrasta jakość opieki zdrowotnej i z tym, czy musimy sobie poradzić.
To jest jedno już z zaproponowanych rozwiązań. Zobaczymy, jaka będzie decyzja prezydenta. A czy wśród następnych możemy znaleźć próbę likwidacji tak zwanych kominów płacowych? I tutaj może być kilka wariantów, na przykład limit kwotowy, czyli ustanowienie maksymalnego poziomu wynagrodzenia dla lekarzy na kontrakcie, oraz na przykład limit grupowy, czyli maksymalny właśnie poziom wydatków na płace w odniesieniu do wszystkich kosztów szpitala. Czy to się da wprowadzić?
Znaczy, tych rozwiązań na stole jest co najmniej kilka, natomiast one muszą być szeroko przedyskutowane, nie tylko pod kątem wprowadzenia, ale również tego, jaki to będzie miało wpływ na funkcjonowanie systemu. Dlatego podchodzimy do tego niezwykle odpowiedzialnie, ale te rozwiązania po prostu muszą być. Dzisiaj są na stole różne, chociażby ograniczenie kominów płacowych, chociażby wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzenia za godzinę w poszczególnych obszarach i również jest przecież pomysł związany z rozdzieleniem prywatnej ochrony zdrowia.
Proszę, pan jest za czy nie? Bo to jest postulat lewicy, głośny.
Panie doktorze, ja do tego podchodzę ostrożnie z dwóch względów. Po pierwsze, w mojej ocenie nie ma czegoś takiego jak prywatna ochrona zdrowia. Dlaczego?
Po części jest.
Nie, ja powiem dlaczego. Dlatego, że jeśli pacjent jest realnie chory, to trafia do państwowego systemu, bo nikogo z nas nie byłoby stać...
ewentualnie zostanie zdiagnozowany w prywatnym.
Nikogo z nas nie byłoby stać na leczenie onkologiczne, czy na wykonanie jakiejś resekcji, czy poważnego zabiegu.
No, ale dla mnie jeżeli
w prywatnej ochronie zdrowia... Pozwoli pan, że dokończę.
Dobra.
W prywatnej ochronie zdrowia dla mnie są albo drobne zabiegi, albo tak zwane poradnictwo.
Albo diagnostyka.
Albo, tak.
Która jest ograniczana przez ten rząd.
Natomiast dzisiaj...
Bez prywatnych gabinetów nie uciągniemy
nie,
za bardzo.
To też nie jest tak. Ja uważam, że publiczna ochrona zdrowia powinna zapewniać diagnostykę i wszystkie badania, chociażby diagnostyczne, one są i w dużej mierze są one nielimitowane, więc ja bym tutaj też w taki sposób sprawy nie stawiał. Ale druga sprawa jest taka, że takie rozdzielenie mogłoby również zachwiać trochę na dostęp do lekarzy, a więc trzeba to zbadać, czy byłoby to niezagrażające funkcjonowaniu systemu.
No właśnie, bo czy jest takie ryzyko według pana posła, że jeżeli byłyby te ograniczenie chociażby stawek godzinowych, to może być tak, że lekarze w szpitalach, chociażby tych powiatowych, nie będą chcieli pracować. Niektórzy mówią, przeniosą się właśnie tylko do prywatnych gabinetów, wyjadą za granicę, a niektórzy mówią, no
bez przesady. Nie, ja nie mam takich obaw. Ja nie mam takich obaw, dlatego że dzisiaj tak naprawdę, szczególnie również dla młodych lekarzy, rozwój jest w jednostkach publicznych, bo to tam wykonuje się zabiegi duże, to tam jest duża ilość również tych świadczeń udzielanych, więc ja takich obaw nie mam. Dzisiaj lekarz, który może się rozwijać w swojej branży w obszarze prywatnym, to no, głównie medycyna estetyczna.
Da się wprowadzić tachografy u lekarzy?
No, ja, skoro udało się wprowadzić to, chcąc zapewnić bezpieczeństwo na drogach, to również trzeba zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Zmęczony lekarz już nie udziela tych świadczeń tak, jak powinien. Dla mnie również taka pauza, czyli taki odpoczynek powinien być zapewniony. Wydaje mi się, że jeśli idzie o organizacyjne wprowadzenie, to wcale nie będzie takie trudne.
A czy rząd zmieni tę nowelizację wprowadzoną w czasach rządów PiS, która obligowała dyrektorów szpitali do podnoszenia pensji zasadniczych? Obecnie to jest algorytm, według którego pensje zasadnicze w publicznej służbie zdrowia wzrastają o niemal 9%. Czy to może zostać ograniczone? Czy dzisiaj się możemy tego dowiedzieć po tym spotkaniu premiera z prezesem NFZ-u?
Ja myślę, że tu musimy zaczekać na decyzję pani minister. Ja też nie chciałbym... Oczywiście tak. No to
koszty szpitali.
To wprowadziło ogromne koszty szpitali. Dzisiaj mamy informacje od szpitali powiatowych, wojewódzkich, jak duże jest to obciążenie dla budżetu. Więc no, te działania powinny zostać podjęte. Natomiast na ten moment nie prowadzimy prac związanych ze zmianą tej ustawy. Natomiast w moim przekonaniu do tego trzeba podejść kompleksowo. I mówiąc o zmianie płac, również kwestia funkcjonowania tej ustawy powinna zostać wyjaśniona.
Tak czysto politycznie, nie jesteście państwo wkurzeni w Koalicji Obywatelskiej, zirytowani może też, że ten temat zostaje podejmowany po aferze w Szpitalu Południowym, że może warto było te wszystkie projekty już na początku na przykład 2024 roku przygotować. A panie, rok przed wyborami?
Tak, ale to powiedzmy bardzo mocno, że to nieprawda, że podejmujemy te projekty teraz. Dlaczego? Dlatego, że chociażby...
No ale numery PESEL czy...
Chociażby w 2000...
Kominy płacowe to teraz.
Nie. W 2025 roku, panie rektorze, wróćmy do konkretnych informacji.
Czyli rok temu.
W 2025 roku pani minister Sobierańska-Grenda o tym mówiła. Wtedy wystąpił pan prezydent Nawrocki. Jeśli mówili
Ale odmówienia jeszcze nie stanowi się prawo. Tylko od głosowania.
Ale nie. Został przygotowany konkretny projekt.
Okay.
Zapowiedzieliśmy wprowadzenie tego projektu i wtedy zablokował to pan prezydent Nawrocki, który powiedział wraz z samorządem lekarzy, że on się nie zgodzi na to, żebyśmy ograniczali wynagrodzenia lekarzy. To był grudzień 2025 roku. I my to rozwiązanie dalej mamy na stole i dzisiaj widzę,
no
że...
No już prezydent mówi podobnie, ale jednak teraz państwo determinację mają większą.
No dzisiaj, no zobaczymy. Mam nadzieję, że prezydentowi będzie również zależało, żeby ten system po prostu unormować. Krótki musimy to zrobić.
Komentarz do wczorajszego przesłuchania doktora Jędrzejowskiego, doktora Emila Jędrzejewskiego, który był ordynatorem w Szpitalu Południowym. Teraz to przesłuchanie trwało wiele godzin. Prokuratura jest zadowolona z jego przebiegu. Sporo się udało uzyskać odpowiedzi. Pytanie, czy raczej to będzie uzupełnienie już tych działań prokuratury w sprawie zgonu w Szpitalu Południowym, które już prokuratura prowadziła wcześniej, czy będą jakieś nowe, tego jeszcze nie wiemy, ale czy to, że w ogóle przesłuchanie tak przebiegło, pana uspokaja?
Znaczy, dobrze, że w końcu pan Jędrzejewski zeznawał, dlatego że ta sytuacja powinna być wyjaśniona już dawno temu. Dziwię się, dlaczego od razu nie zgłosił takich sytuacji, które miały miejsce na SOR-ze, do prokuratury. Dobrze, że tak się dzieje. Tutaj powinna działać prokuratura, a nie politycy. Niestety mam wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości traktują tę sprawę jako polityczne złoto i próbują na tym ubijać swój partyjny interes, tylko mnie oburza, że w rolę ekspertów wcielają się osoby, które tak naprawdę odpowiadają za chaos w ochronie zdrowia. No jeżeli pan Cieszyński próbuje tutaj mówić, jak bardzo chce chronić tego, co dzieje się w ochronie zdrowia, a sam ma za uszami chociażby aferę respiratorową, jak również to, że Polska ma zapłacić 6 miliardów złotych za szczepionki, które jeszcze nie są wyprodukowane, no to panie redaktorze, no chyba mnie pan rozumie, że to dla mnie wiarygodne nie jest.
To na koniec o sprawie, która powinna być dla lekarzy, ale została przemilczana i teraz jest dla prokuratury. Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie sprawdzające po tym, jak Karol Nawrocki w wywiadzie opisał, tu cytat, chwilę grozy, zasła był w trakcie kampanii prezydenckiej, uważa, że to była próba ewentualnego otrucia.
No, panie doktorze,
tylko, czy po roku prokuratura jest w stanie w tej sprawie coś sprawdzić?
Panie doktorze, ja wierzę panu prezydentowi, że taka sytuacja miała miejsce. Tylko, że może nie do końca to ktoś te środki podał, ale dzisiaj pan prezydent...
Ale sugeruje pan?
Być może, ja nic nie sugeruję, ale myślę
trzeba
sobie, że...
uważać na słowa.
Absolutnie nie sugeruję, ale myślę sobie, że może to jest taki krok wyprzedzający, no bo dziwię się, że wszyscy na to patrzyli z ekipy i nikt nie wezwał pogotowia. No ja bym swojego kandydata ratował.
Czyli ewentualnie teraz jakieś gry zakulisowe w Pałacu Prezydencki mogłyby prowadzić do ujawnienia tej informacji, więc prezydent wolał o tym powiedzieć?
Ja mam nadzieję, że prokuratura to przynajmniej spróbuje wyjaśnić.
Będziemy oczywiście prokuraturę o to dopytywać. Adrian Witrzek, poseł Koalicji Obywatelskiej, dziękuję. Za chwilę informacje, a po nich Jakub Banaszek z Kancelarii Prezydenta.
Reklama.
Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
No, sam zobacz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert.